Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, gościem Radia Z. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy polska policja jest bardzo brutalna?
Nie powiedziałbym tego.
Dla innych unijnych policji, unijno-europejskich.
Pierwsze musiałbym mieć takie dane, żeby obiektywnie powiedzieć, jak to wygląda. Natomiast fakt jest taki, że od lat zdarzają się przypadki i przekraczania uprawnień, i także pobić, które mogą być klasyfikowane jako tortury. Tych przypadków stwierdzonych wyrokami sądowymi, mam na myśli konkretnie tortur, między 2008 a 2015 roku było 33 policjantów skazanych.
Porównać ze statystykami innych policji, czy naszej zdarza się częściej, czy rzadziej sięgać po takie środki, znaczy nadmiar przemocy, czy nadmiar broni, czy nadmiar paralizatorów w codziennym...
Rozróżnijmy dwie sfery. Pierwsza sfera jest taka, kiedy policja, powiedzmy, jest niedoszkolona i przekracza, używa środków, które nie są potrzebne w danej sytuacji, używa ich za wiele, prawda? To jest jakby jedna sytuacja i to się zdarza każdej policji na świecie i można, że tak powiem, robić różne rzeczy, żeby to minimalizować. Ale druga sytuacja jest taka, kiedy wykorzystuje się siłę fizyczną do kogoś poniżenia, upodlenia, wymuszenia zeznań, przyznania się do winy, obciążenia innych osób i takie rzeczy w ogóle się nie powinny zdarzać.
A w sprawie Igora Stachowiaka co się zdarzyło?
Mieliśmy jedno i drugie, bo mamy tą pierwszą czynność, czyli zatrzymanie na rynku, gdzie uważam, że użycie paralizatora było mocno wątpliwe. No i drugie, które absolutnie nie powinno się zdarzyć, czyli sytuację tortur, czyli traktowanie paralizatorem już na komisariacie celem poniżenia, zmuszenia do określonych czynności.
W tej sprawie naruszono tylko standardy, czy też prawo?
Zarówno standardy są częścią prawa, ponieważ jeżeli mamy ustawę o warunkach użycia środków przymusu bezpośredniego, to jest prawo obowiązujące. Jeżeli mamy przymuszanie przez funkcjonariusza do określonych czynności, to jest przestępstwo z artykułu 246 kodeksu karnego.
Ale czy policjant, nawet jeśli zatrzymany, a tak chyba było, tak wynika z tego filmu, nawet jeśli zatrzymany, odmawia wykonania pewnych poleceń? Rozumiem, że traktowanie go takie, jakie widzieliśmy na tym filmie, paralizatorem jest w ogóle wykluczone, znaczy dyskwalifikujące dla policjanta.
To znaczy, jeżeli są problemy z zatrzymaniem, to policja ma cały szereg innych środków, które są mniej dolegliwe niż paralizator.
A jeśli już na komisariacie zatrzymany odmawia, bo z tej rozmowy policjanta z Igorem Stachowiakiem wynika, że on odmawia wykonania jakichś czynności, policjant próbuje go do nich przymusić, zmusić, traktując paralizatorem.
No tak, tylko że to już mamy tutaj zdecydowanie tortury, ponieważ co więcej, odbywało się to w miejscu, które do tego jest nieprzeznaczone. Nie było obecności adwokata, nie było zabezpieczonego, nie wiem, lekarza i wezwanego później. Poza tym, no nie można stosować przemocy, żeby kogoś zmuszać do składania zeznań.
Policjant, który to robił, powinien i zasiądzie na ławie oskarżonych?
Moim zdaniem powinien i myślę, że zasiądzie.
A wszyscy ci, którzy się temu przyglądali, powinni nadal pracować w policji? Bo ci policjanci, tam była szóstka policjantów, piątka pracuje nadal.
Myślę, że to, co jest zawsze w dyspozycji, to jest kwestia zawieszenia wykonywania uprawnień. Zawieszenie ma to do siebie, że płaci się wtedy policjantowi czy innemu funkcjonariuszowi publicznemu połowę wynagrodzenia na czas wyjaśnienia całej sprawy i wydaje mi się, że to jest właściwe w takiej sytuacji.
Piątka policjantów powinna być też zawieszona.
Tym bardziej, że tutaj mamy taką sytuację, że przecież te osoby przez wiele miesięcy nie do końca ujawniały, co się zdarzyło. One się przyglądały, one brały, można powiedzieć, bierny udział w tym, co się na komisariacie działo.
A czy pan umie powiedzieć, kto albo co zawiodło w procesie wyjaśniania śmierci Igora Stachowiaka?
Znaczy, myślę, że zabrakło determinacji tutaj, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej
sprawy. Ale determinacji na poziomie lokalnej policji, na poziomie komendy głównej, czy na poziomie ministra, wiceministra?
Mi się wydaje, że tutaj główna odpowiedzialność spoczywa zawsze na komendzie głównej policji. Komenda główna, co więcej, ma taki system wczesnej informacji. To jest system, gdzie zbiera informacje dotyczące różnych przypadków śmierci, różnych przypadków nadużycia uprawnień. I każda z takich spraw powinna być traktowana z maksymalną wnikliwością. Zarówno na poziomie odpowiedzialności dyscyplinarnej, zabezpieczenia, monitoringu, współpracy
z prokuraturą. I rozumiem, bez wahań i wątpliwości powie pan, że tej wnikliwości zabrakło.
Tutaj wydaje mi się uznanie tylko i wyłącznie, że przekazujemy materiały prokuraturze i niech się już prokuratura zajmuje, to zdecydowanie za mało w tym przypadku.
A kiedy słyszy pan dzisiaj hasło opozycji Błaszczak musi odejść, to?
To odpowiadam, że nie jest moją rolą wypowiadanie się na temat dymisji tego czy innego ministra. To jest ten moment, kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich wkracza w politykę.
Ale może pan powiedzieć, na ile Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno bardziej uważnie przyglądać się procesowi wyjaśnienia tej historii?
Powinno, no natomiast ja, jak słyszę też takie hasła, to ja pamiętam wiele różnych historii, gdzie dochodziło do przemocy na posterunkach policji, gdzie nie było tej determinacji w wyjaśnianiu tych przypadków. Nie bez przyczyny Polska przegrywała liczne sprawy przed
Europejskim
Trybunałem.
Czyli nigdy komenda główna ani Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie było wyjaśniane takim, nie było zainteresowane takim wyjaśnianiem do trzewi.
Znaczy, powiem tak, nie twierdzę, bo na przykład ten system wczesnej interwencji został stworzony przez komendanta głównego policji Marka Działoszyńskiego i dzięki temu na bieżąco chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich też posiada informacje o takich sprawach. Natomiast taki postulat chociażby, jak obecność adwokatów na posterunkach, nie został zrealizowany, aczkolwiek jest on znany od lat. Postulat nagrywania wszystkiego, co się da poprzez użycie tych kamer na mundurach, jest znany od kilku ładnych lat i też nie został zrealizowany. Także mam wrażenie, że zabrakło determinacji, jeśli chodzi o tworzenie takich mechanizmów przeciwdziałających tego typu sytuacjom.
Czy jako bardzo, ale to naprawdę bardzo niezachwycony tym, jak wyglądają media publiczne, obywatel, będę miał prawo do odmowy płacenia abonamentu?
Zobaczymy, jak będzie wyglądała ustawa, która jest obecnie procedowana. Natomiast
dziś jako... wygląda ona na bardzo serio i poważnie traktującą płacenie abonamentu.
Znaczy, podstawowy problem jest, znaczy przede wszystkim ja bym chciał powiedzieć tak, że każdy obywatel ma obowiązek przestrzegać prawa. Jak rozumiem, pytanie pana redaktora zmierza do tego, czy mogę się posłużyć instytucją obywatelskiego nieposłuszeństwa.
Tak, gdybym czyli... ja Konrad Piasecki, patrząc na media publiczne i łapiąc się za głowę po tym, jak już je przez moment obejrzę, powiedział sobie, no nie. Zaczynam akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa. Nie będę płacił na taką telewizję pieniędzy.
To teraz przypomnijmy sobie, czym było obywatelskie nieposłuszeństwo w tym takim tradycyjnym rozumieniu. Rosa Parks, która decyduje się usiąść w tej części autobusu, która jest przeznaczona dla osób białych, ponosi później z tego tytułu odpowiedzialność i wokół tego buduje sprawę, buduje narrację, pokazuje, na czym polega dyskryminacja rasowa.
Czyli musiałby być gotowy na wzięcie na
siebie
odpowiedzialności.
Na siebie odpowiedzialności, czyli zapłacenie, prawda, odpowiednich kar, później pójście z tymi sprawami przed sąd i w pewnym sensie też nagłośnienie, bo obywatelskie nieposłuszeństwo polegające na tym, że nie płacę gdzieś tam w swoim wnętrzu.
Nie, oczywiście nie płacę z otwartą przyłbicą i gotów ponosić wszelkie konsekwencje
To nie jest moim zdaniem coś, o czym warto mówić. Natomiast tutaj w tym przypadku warto zauważyć, że ustawa nakłada bardzo poważny obowiązek na operatorów kablówek. I to jest problem, tak? Że jeżeli zawarliśmy umowę, nagle ustawodawca z kablówką, to ustawodawca mówi: o, droga kablówko, masz teraz przekazać dane swoich klientów.
Nie tylko masz, ale musisz. Wiceminister Sellin mówił tu w zeszłym tygodniu, no takie będzie prawo, muszą po prostu przekazać.
No dobrze, ale to powstaje pytanie i to jest przedmiotem mojej opinii, którą skierowałem do marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego. Czy w takim przypadku nie należy wcześniej wypowiedzieć umów, ostrzec klientów przed
konsekwencjami? Zastosować taki reset i opcję zerową.
No tak,
tak,
no bo
od początku
zmieniają się warunki umowne, tak? I osoby, które są osobami korzystającymi z takich usług, powinny mieć taką możliwość. Co więcej, to może być też sprzeczne z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Może być tak, że operatorzy zaskarżą tego typu regulacje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i to będzie powodowało jakieś konkretne dolegliwości na arenie międzynarodowej.
A mnie niepłacącego w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa abonamentu Rzecznik Praw Obywatelskich wziąłby w obronę? Czy machnąłby ręką?
Myślę, że miałbym z tym jednak pewien problem, bo w momencie, kiedy
taki parapodatek, rzecznik... wobec czego uważa pan, że podatki trzeba płacić.
Tak, a poza tym Rzecznik Praw Obywatelskich jednak mam wrażenie nie jest najlepszą instytucją do bronienia osób, które otwarcie decydują się na sprzeciwianie obowiązującemu prawu. Tu jest bardzo taka,
to do kogo
powiedziałbym, cienka granica.
Do Trybunału Konstytucyjnego, do Sądu Najwyższego, do Strasburga?
Znaczy, myślę, że po pierwsze byłoby wiele organizacji pozarządowych, które chętnie by pomogły panu redaktorowi, to po pierwsze. Po drugie, no z taką sprawą należałoby pewnie dotrzeć do sądu, no tylko wtedy sąd też był w trudnej sytuacji, tak? Na ile mam kierować się, można powiedzieć, normami wyższymi, normami konstytucyjnymi, wolnością słowa, a na ile ma brać pod uwagę obowiązujące przepisy.
Czyli mówi pan obywatelu Piasecki, płacz i płać.
Myślę, że, znaczy ja jako, powiem tak, ja jestem w bardzo specyficznej roli jako rzecznik praw obywatelskich. Ja dostrzegam mnóstwo nieprawidłowości w funkcjonowaniu mediów publicznych. Natomiast też dostrzegam, że wiele tematów, które podejmują media publiczne, jednak realizują misję publiczną. To nie jest tak, że możemy tylko i wyłącznie wybierać
sobie... Nie, oczywiście, sobie... no, media publiczne nie są zero-jedynkowe. Mnóstwo teatry, telewizji, seriale oglądane przez wielu... No,
wydarzenia sportowe, które pan redaktor
sportowe
lubi.
Też są, no właśnie niespecjalnie, ale no, też są oczywiście istotnym fragmentem misji telewizji publicznej i czy mediów publicznych.
Czy program drugi, także radiowej, dwójki, dwójka radiowa, ta, prawda, ta, nadająca ta. Muzykę klasyczną. No jest mnóstwo tych tematów, które są finansowane właśnie z abonamentu.
Płacz i zagryzaj zęby, uznając, że płacisz na te misyjne elementy programu.
No, no tak, ale jeszcze też to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to kontroluj, jak wygląda obowiązujące prawo i czy prawo odpowiada standardom praw człowieka, w tym ochrony danych osobowych.
Jeszcze ostatnie pytanie. Czy w skali od 1 do 10, to na ile zmiany w prawie dadzą politykom obozu rządzącego możliwość kontrolowania pracy sądów, oceniłby pan na...
Oceniłbym je na te zmiany na 7, od 1, z punktu widzenia kontroli. To znaczy oczywiście nie spodziewam się, że zmiana dotycząca funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, czy organizacji sądów, czy wprowadzenie ponad 500 asesorów sądowych do sądów spowoduje nagłe lex telefonika, czyli że minister czy polityk dzwoni do sędziego i mówi, ma być taki wyrok, a nie inny. No, takie rzeczy raczej się w Polsce nie będą zdarzały. Natomiast stworzy się taka przestrzeń, gdzie sędzia, asesor doskonale będzie wiedział, jakich granic ma nie przekroczyć, w jakim kierunku ma pójść, aby nie zaszkodzić swojej karierze, aby nie spowodować nagłego przeniesienia do Wydziału Gospodarczego z Wydziału Karnego, aby nie być przeniesionym z Warszawy do Rzeszowa jako sędzia.
Adam Bodnar, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Witamy internautów i pytamy dalej, a na ile te zmiany w KRS-ie, czy dotyczące struktury, czy władz sądów, uważa pan, są prawnie, konstytucyjnie, zdroworozsądkowo wątpliwe?
Są bardzo wątpliwe. Znaczy, jeżeli chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa po kolei, to ustawa zakłada skrócenie kadencji obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. To jest organ konstytucyjny wybrany, którego członkowie są wybrani na 4-letnie kadencje i nie może być tak, że ustawodawca w trakcie dokonuje zmiany kadencji. Może oczywiście dokonywać zmian różnych ustrojowych na przyszłość, ale nie przerywając w ten sposób kadencji.
Aczkolwiek w tej sprawie też prezydent ma wątpliwości, wobec czego wygląda na to, że, no, że ten przepis niekoniecznie stanie się faktem.
Zobaczymy, bo być może dzisiaj akurat miała być przedmiotem obrad Sejmu ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, drugie czytanie. Natomiast wczoraj, ku mojemu zaskoczeniu, dowiedziałem się, że nie ma jej w porządku obrad. I powstaje pytanie, dlaczego? Być może jest tak, że skoro przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się sprawa dotycząca przepisów regulujących powoływanie członków Krajowej Rady Sądownictwa, to ktoś uznał, że lepiej poczekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i w związku z tym nie narażać prezydenta na działania, które mogą powodować, że tak powiem, pewne napięcie po stronie kancelarii.
No tak, tylko teraz pytanie, czy jeśli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, jak orzeknie, to prezydent już będzie miał rozwiązane ręce i ulgę w sumieniu, czy też nadal będzie miał wątpliwości?
No tak, tylko że jeżeli Trybunał orzeknie, że przepisy, które przewidywały powoływanie członków Krajowej Rady Sądownictwa, tych sędziowskich członków, są niezgodne z konstytucją, no to później trzeba będzie wyrok wykonać. A skoro Trybunał orzekł, to trzeba będzie doprowadzić do tego, żeby te osoby przestały pełnić funkcję, powołać nowe osoby na ich miejsce i to, że tak powiem, układanka polityczna się zmieni i pan prezydent będzie mógł wtedy powiedzieć, że no, on tylko wykonuje, prawda, wyrok, podpisując ewentualną ustawę, wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To jest trochę wróżenie z fusów, natomiast ja bym chciał podkreślić, że to ma wbrew pozorom fundamentalne znaczenie dla praw obywateli, bo od tego, jak funkcjonuje Krajowa Rada Sądownictwa, jakich ona kandydatów wybiera na sędziów, którzy są następnie przedstawiani prezydentowi do powołania, w jaki sposób wykonuje swoje działania w zakresie kontroli niezależności sądów, to ma znaczenie z punktu widzenia tego, jak później sądy będą funkcjonowały, na ile będą one niezależne, a na ile sędziowie będą czuli takie wsparcie w zakresie poszanowania ich niezawisłości od Krajowej Rady Sądownictwa.
Czy dziś, panie rzeczniku, widząc i wiedząc, jak wyglądają wyniki ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej, podjąłby pan ponownie walkę o ich nieprzeprowadzenie, czy wspieranie walki o ich nieprzeprowadzenie, może tak lepiej powiedzieć?
Znaczy, ja chciałbym podkreślić, bo czasami bywa tak w naszej debacie publicznej, że różnego rodzaju stanowiska zaczynają obrastać pewnymi mitami. Ja nie byłem przeciwny ekshumacjom.
Znaczy pan się solidaryzował i pomagał rodzinom, które były przeciwne ekshumacjom i mówiły, nie tak, chcemy, żeby naszych bliskich ekshumowano.
Tak, ale te osoby mówiły też, że chcemy, żeby ktoś niezależny podjął decyzję o tym. Tak, one się sprzeciwiały z tym,
czyli nie prokuratura,
żeby
sąd.
To prokuratura właśnie nie wykorzystywała tej sprawy do osiągnięcia określonych celów politycznych. I też przypomnijmy jeszcze uzasadnienie takie, można powiedzieć, wskazywane przez prokuraturę kilka miesięcy temu. To było uzasadnienie, że szukamy przyczyn katastrofy. Nie było mowy, to kwestia identyfikacji ciał i pomyłek to była gdzieś stawiana na, powiedziałbym, drugim, trzecim miejscu. Natomiast główny cel dokonywania ekshumacji to była kwestia identyfikacji przyczyn katastrofy smoleńskiej. Niektóre rodzina, czy to pani Szymanek-Deresz, czy Arama Rybickiego, mówiła, że oni się na to nie godzą. Oni już przeszli jedną procedurę, jeden pogrzeb i nie chcą w tym uczestniczyć. I moją rolą w tym było pokazać, że te osoby powinny mieć możliwość zaskarżenia takiej decyzji do sądu, zażalenia decyzji prokuratury do sądu. I co ciekawe, w jednej ze spraw sąd warszawski, o ile mnie pan się myli, zdecydował się na zadanie pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu, czyli w pewnym sensie uznał, że faktycznie jakieś wątpliwości istnieją. I czyli moja jakby rola się sprowadza tylko i wyłącznie do tej kwestii proceduralnej.
No, ale dzisiaj widząc efekty tych ekshumacji i widząc słysząc te informacje o, no najdelikatniej mówiąc, nieprawidłowościach, które towarzyszyły procesowi składania do trumny ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Nie uważa pan, że te ekshumacje, nawet wbrew rodzinom, nawet takie trochę siłowe, były jednak potrzebne?
Znaczy ja myślę, że to jest argument, który by wpływał po prostu na podjęcie decyzji przez sąd. Czyli gdyby taka sprawa trafiła do sądu, to sąd by powiedział, tak, ponieważ było tyle i tyle pomyłek i ponieważ jest to konieczne z punktu widzenia wyjaśnienia do końca sprawy, to wbrew woli rodziny należy taką decyzję podjąć. I taką decyzję sądu bym oczywiście szanował, już bym jej dalej nie kwestionował, ale jednak wysłuchanie przez niezależny organ, jakim jest sąd, argumentów i jednej i drugiej strony, czyli z jednej strony pamięć o swoich przodkach, pewna, można powiedzieć, nienaruszalność grobu, a z drugiej strony interes publiczny w postaci wyjaśnienia, czy to przyczyn katastrofy, czy właśnie wyjaśnienia tych wszystkich pomyłek. Też interes innych osób, które mogą być zainteresowane, prawda, gdzie doszło do tych pomyłek, no sąd by to zważył i dokonał odpowiedniego rozstrzygnięcia. Uważam, że po prostu to nie jest materia na rozwiązania siłowe, gdzie prokuratura dyktuje, jak ma być i tyle.
Czy w rzeczniku obserwującym wystąpienia polskich polityków przelała się jakaś miarka goryczy, czy czara goryczy?
Ja bym powiedział, ona się przelewa raz na jakiś czas. To znaczy,
Pan wystosował ostatnio taki apel, tak. Politycy, uspokójcie się trochę, powściągnijcie język. Lubi tam pan takie głosy wołającego na puszczy chyba?
Nie wiem, czy ja lubię. Uważam, że to jest czasami moja rola, żeby przypomnieć, że w naszej debacie, czy to z lewej strony, czy z prawej, czy z centrum, pojawiają się czasami głosy, które są po prostu nieadekwatne. Można o wielu problemach rozmawiać poważnie, nie uciekając się do słów, które są bardzo radykalne i ostre, i które i to, co dla mnie jest szczególnie ważne, bo to było w kontekście dwóch wypowiedzi odnoszących się do równości obywateli. Tak? Z jednej strony wypowiedź Bronisława Komorowskiego o najgorszej grupie wyborców. Ja nie wiem w ogóle, jak można mówić o tym, że jakaś grupa wyborców jest lepsza lub gorsza. Wszyscy są równi wobec prawa, każdy ma jeden głos i mogą mieć różne poglądy, ale trudno, nie przyjmuję tego typu języka. Czy tak samo jak nie przyjmuję języka o gorszym sorcie, tak? Że jakaś grupa obywateli jest właśnie z jakichś powodów gorsza od innej. Ale też na przykład bardzo mnie dotknęły słowa pani Krystyny Pawłowicz o tym, jak na Facebooku napisała o uchodźcach, używając słowa towar. Tak, to akurat nie było przedmiotem mojego oświadczenia, tylko komentarza na Facebooku, ale to są bardzo przykre słowa, tak? I wydaje mi się, że,
ale uważa pan, że
warto
ten,
czasami przypominać.
Że ten język debaty publicznej w ostatnich tygodniach i miesiącach się zaostrzył, czy nie jest to proces, który trwa od lat i od lat? To wygląda podobnie?
Myślę, że No on niestety, znaczy myślę, że trwa od lat, znaczy nie chcę jakby powiedzieć, że to jest coś nowego i że to się nagle zdarzyło, no bo przecież prawica, bym powiedział tak, przypomina ciągle słowa Radosława Sikorskiego, które jednak padły o drżnięciu watahy, prawda? I to były też bardzo brutalne słowa. Natomiast mi się wydaje, że w kontekście to, co mnie jakby szczególnie interesuje, czyli to takie równe traktowanie obywateli w kategoriach podmiotowych, godność każdego człowieka, to są te wartości, które moim zdaniem warto zawsze w debacie podkreślać.
Apeluje pan też, czy alarmuje w sprawie smogu? Politycy nic nie robią w sprawie smogu.
No niewiele robią. Znaczy przede wszystkim
Dlatego, że smogu nie ma, bo pogoda się zmieniła.
Znaczy, ze smogiem to jest trochę tak, przepraszam, że może to jest bardzo brutalne porównanie, jak z osobami bezdomnymi. Tak? Dlaczego takie porównanie? Ponieważ my o osobach bezdomnych sobie przypominamy w zimę, kiedy nagle się zaczynają mrozy i wtedy nagle zaczynamy myśleć, co zrobić, prawda? I czy jest wystarczająca liczba ogrzewalni, schronisk dla bezdomnych, ośrodków, w których one mogą przebywać. Natomiast cały rok mija i niewiele się w tym temacie dzieje. Ja kilka miesięcy temu miałem taką duże spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się walką ze smogiem. Między innymi Rybnicki Alarm Smogowy, Krakowski Alarm Smogowy, Fundacja Client Earth i kilka innych. Próbujemy, że tak powiem, ustaliliśmy taką, można powiedzieć, mapę drogową działań, która polega z jednej strony na tym, żeby zastanowić się nad przyłączeniem do niektórych postępowań sądowych, które tego dotyczą. Na przykład takich postępowań, gdzie obywatele muszą wydać jakieś dodatkowe środki z powodu tego, że w danym mieście nie ma odpowiedniej walki ze smogiem. Bardzo ważne jest moim zdaniem to, żeby wreszcie wprowadzić w Polsce realne mierniki poziomu zanieczyszczenia smogowego, ponieważ czasami jak widzimy te mapy Polski i widzimy, że niektóre miasta typu Skawina są bardzo dotknięte, no to jest tak, że tam akurat jest miernik, to dlatego mówimy o tej Skawinie, a w wielu innych miejscowościach w ogóle obywatele nawet nie mają prawa do informacji, bo nikt tego miernika nie zaproponował. No i też oczywiście dopytywanie się polityków, jakie oni mają plany ogólne dotyczące przeciwdziałania smogowi.
Jeszcze parę pytań od słuchaczy, chociaż już się pojawiły. Czy Adam Bodnar wydrukowałby plakaty ONR?
Zależy jakie, bo jeżeli to byłyby plakaty, które przekraczałyby przepisy artykułu 256-257 kodeksu karnego, czyli by nawoływały do nienawiści, no to wtedy, że tak powiem, nie widzę podstaw, dlaczego jakikolwiek przedsiębiorca miałby drukować coś, co przekracza przepisy prawa. Jeżeli natomiast to byłby plakat zwyczajny, obóz narodowo-radykalny, strona internetowa taka i taka, adres mailowy, to nie widzę problemu.
Pan Sebastian pyta, jakie i czy działania podjął Rzecznik Praw Obywatelskich zaraz po śmierci Igora Stachowiaka, gdyż od początku ta sprawa przecież budziła kontrowersje.
My tutaj w tej sprawie podjęliśmy korespondencję zarówno z policją, jak i z prokuraturą. Prowadziliśmy dość intensywną korespondencję z prokuraturą, która mówiła, że prowadzone jest postępowanie. Dowiedzieliśmy się, że trzykrotnie była zmieniona właściwość prokuratury. Najpierw Wrocław, później Legnica, następnie Poznań. Prokuratura nas informowała o działaniach, które są w sprawie podejmowane. Także to jest to, co w tej sprawie robiliśmy. Teraz jestem oczywiście w kontakcie i z ojcem pana Stachowiaka. Skierowałem dalsze pisma wyjaśniające i też oczywiście dopytuję się o to, co się dzieje z postępowaniami dyscyplinarnymi w stosunku do funkcjonariuszy. Natomiast dla mnie bardzo ważny jest w tej sprawie też aspekt trochę taki, powiedziałbym, niewystarczająco doceniany przez polityków, a mianowicie co się stało ze świadkami. Czyli, bo tam były dwie osoby zatrzymane. W stosunku do jednej według tej osoby były stosowane.
To były te osoby, które kręciły filmiki z zatrzymania.
No i pierwsza rzecz jest taka, no, że nie można kogoś zatrzymywać za to, że ktoś rejestrował działania policji. Po drugie, nie można takiej osoby oskarżać. Znaczy takie zarzuty były pierwotnie postawione, później się policja z nich wycofała, że ta osoba była wulgarna czy agresywna w stosunku do policjantów. Wydaje mi się, że bardzo ważne z punktu widzenia tej sprawy jest wyjaśnienie właśnie nie tylko samej sprawy Igora Stachowiaka, ale także co się działo z tymi osobami, które były, że tak powiem, zamieszane i też, którzy z policjantów ich namierzali, czy oni ponieśli z tego tytułu odpowiedzialność, właśnie na ile powstała taka, można powiedzieć, siatka współpracy, która prowadziła do tuszowania tej historii.
Bo jedna z tych osób dostała jakąś karę.
Ale jedna dostała mandat, druga w stosunku do drugiej sformułowano zarzuty właśnie tego agresywnego zachowywania się, natomiast później się z tych zarzutów wycofano. Wczoraj tak naprawdę miałem się spotkać z jedną z tych osób, ale przełożyliśmy spotkanie, była kolizja terminów na inny termin.
Pan Paweł pyta, co jest w trendach skarg zaszłanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, czym najczęściej teraz przychodzą obywatele do pana?
Teraz najwięcej skarg dotyczy różnego rodzaju funkcjonariuszy publicznych. To jest dość ciekawe, ponieważ po pierwsze to są oczywiście osoby, które zostały dotknięte ustawą o pozbawieniu niektórych uprawnień emerytalnych.
Czyli deubekizacja.
Czyli, tak? No właśnie, tylko ja specjalnie używam tej nazwy, szeroko ponieważ ona jest bardzo krzywdząca dla wielu osób. Chociażby dla milicjantów, którzy przeszli pozytywną weryfikację i później służyli normalnie w policji. Tu mamy poważny problem z tymi sprawami, ponieważ tych spraw mamy już ponad 1000 skarg. Natomiast ciekawe jest to, że zgodnie z przepisami tylko jeden sąd będzie odpowiedzialny za weryfikację decyzji wydawanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Ja już widzę, jak to wszystko się zablokuje i tym osobom obniży się emeryturę.
Będą latami czekały
na jakiekolwiek rozstrzygnięcie sądowe, nie wspominając o tym, że one liczą na oczywiście bezpośrednie stosowanie konstytucji w ich, czyli ochronę praw nabytych i jakąś racjonalną weryfikację ich sytuacji, a nie takie, można powiedzieć, twarde ustawowe postawienie całej sprawy. I to się skończy jakąś wielką historią, wielką sprawą w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Dużo spraw trafia, jeśli chodzi o też innych funkcjonariuszy, na przykład teraz reforma Krajowej Administracji Skarbowej. Ona dotknie wielu celników. To, że oni teraz protestują, to nie jest przez przypadek. Dużo spraw dotyczy tematów konsekwencji różnego rodzaju inwestycji w Polsce. Tu pan redaktor czasami, no trudno mnie czasami tutaj zaprosić do pana redaktora, bo my mieliśmy pewną historię, ale to związane jest z tym, że ja intensywnie jeżdżę po Polsce i gdzie nie pojadę, to albo ktoś się skarży na inwestycje energetyczne, a to na fermy kurze, a to na fermy zwierząt futerkowych, a to na jakąś inwestycję drogową i ma takie poczucie, że coś w tym naszym prawie nie działa, tak? Że te mechanizmy skargowe, mechanizmy uczestniczenia w konsultacjach społecznych, zaskarżania takich rozstrzygnięć do sądów, to wszystko czasami bywa fikcją, bo po jakimś czasie osoba ląduje obok takiej właśnie fermy czy inwestycji drogowej.
Adam Bodnar, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.